ci ludzie przybyli i właściwie przenieśli to swoje życie, tę swoją egzystencję na drugi kontynent i zajmowali się głównie rolnictwem i rzemiosłem.
Emigracja mieszkańców obecnego województwa lubuskiego do Australii.
Uniwersytet nie jest areną do prezentacji przekonań. Uniwersytet ma to ograniczenie, nawet jeśli komuś to doskwiera, ale uniwersytet ma to ograniczenie, że może zajmować się tylko prawdami naukowymi, czymś, co jest absolutnie sprawdzalne, co jest naukowo dowiedzione.
Jakie powinno być szkolnictwo wyższe?
Był ten okres 8 lat, kiedy były momenty, kiedy ten blok węglowy był potrzebny. Moc zainstalowana naszej jednostki tej gazowo-parowej nie wypełnia całości zapotrzebowania w ciepło miasta przy dużych mrozach. Więc jeśli te duże mrozy przychodziły, trzeba było uruchamiać część węglową. To dopiero zmieniło się w 2012 roku, jak powiedziałem wcześniej, w momencie oddania kotłów gazowo-olejowych.
Czym można zastąpić węgiel? To między innymi tematy dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.
Klemps Grimberg to miejscowości, które znajdziemy również w Australii. Są śladem osadnictwa mieszkańców terenów obecnej ziemi lubuskiej. O szczegółach w rozmowie Adama Ruszczyńskiego.
Moim i Państwa gościem jest Anitta Maksymowicz, doktor nauk humanistycznych, kustosz dyplomowany Muzeum Ziemi Lubuskiej, autorka książki pod tytułem Emigracja z pogranicza Brandenburgii, Śląska i Wielkopolski do Australii Południowej w latach 1838-1914. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Tydzień temu rozmawialiśmy o przyczynach emigracji ludności niemieckiej i polskiej z terenów dzisiejszego województwa lubuskiego do Australii Południowej. Wymieniała Pani miejscowości, z których wyjeżdżano. Pytałem też o przebieg tych podróży. Dziś kontynuujemy ten fascynujący temat i zaczynamy od momentu, jak lądują już w Australii Południowej, więc prosiłbym, żeby powiedzieć, gdzie lądowali, jak byli przyjmowani przybysze z odległej monarchii pruskiej w tej brytyjskiej kolonii i jak się adaptowali Niemcy i Polacy do nowych warunków życia.
Tak, więc przybywając, bo przypomnijmy, że to oczywiście trasa odbywała się drogą morską, oceaniczną, przybywali ci pierwsi nasi emigranci, tam już imigranci w Australii, w okolice Adelaide. Wówczas to był jeszcze wtedy taki bardzo początkujący port, port Adelaide. I stamtąd właśnie dzięki poprzednio wspomnianemu George'owi Fife'owi Angusowi wiedzieli, dokąd mogą się udać, czyli na jego ziemię, bo taka była umowa. I te ziemie znajdowały się właśnie w okolicach Adelaide Hills, a także troszeczkę na północ od Adelaide w Barossa Valley. Tutaj mówimy o tych całkiem pierwszych osadnikach, czyli Niemcach. I jak oni byli przyjmowani? No byli przyjmowani bardzo dobrze, dlatego że to była bardzo młodziutka wtedy kolonia, nieliczna i oni wypełniali taką lukę. Brytyjczycy raczej zajmowali się handlem, początki nawet możemy powiedzieć bankowości, właśnie handel ziemią. Natomiast ci ludzie przybyli i właściwie przenieśli to swoje życie, tę swoją egzystencję na drugi kontynent. I zajmowali się głównie rolnictwem i rzemiosłem. I oni po prostu tam byli też bardzo, przez to bardzo doceniani. Nie tylko dlatego, że był pewien deficyt akurat tego, ale też przez jakość i przez etos swojej pracy. Oni tam byli naprawdę wśród tej brytyjskiej większości bardzo, bardzo cenieni. Zakładali stopniowo te swoje osady, no tak to nazwijmy, na gołej ziemi. Musieli zaczynać całkiem od początku. I to ciekawe chyba też jest, że po drugiej stronie globu mamy kilka miejscowości, które jakby pokrywają się z tymi, które były tutaj, a więc Klemsk dzisiejszy, w XIX wieku Klemcik, pojawił się też w Australii. Grinberg pojawił się też w Australii. Także jest kilka takich miejscowości, osad, śladów, które przypominają o miejscu pochodzenia.
Mhm. A to był taki chyba dobry układ, bo wspomniany przez panią Angas, organizator tej migracji, miał wolne tereny do zasiedlenia i potrzebował rąk do pracy, a oni potrzebowali pracy właśnie.
Tak, to było bardzo, bardzo korzystne dla obu stron i oni jeszcze poza tym, że pracy potrzebowali, to przede wszystkim co miało później swój wpływ na dalsze fale migracyjne, oni przede wszystkim cenili sobie dostęp do ziemi. Europa, tutaj był eksplozja, jeśli chodzi demograficzna, a ziemi nie przybywało.
No tak.
W związku z tym tutaj był ogromny taki to, co wypychało wtedy ludzi, to właśnie był ten brak ziemi. Natomiast tam nowy kontynent, olbrzymie przestrzenie, świetne warunki klimatyczne właśnie dla rolników. Także to oni do dzisiaj, jak przyjeżdżają potomkowie, to właśnie mówią, że wdzięczni są tym swoim pradziadkom, że trafili na taki dobry ląd. Nie tylko dlatego, zresztą to jest ciekawe, że podkreślają, nie tylko dlatego, że zapewnili im dobre życie, ale też, i to jest zawsze podkreślane, że jakby oszczędzili w ten sposób dwóch wojen. Ja mówię na kontynencie, bo Australijczycy i w tym właśnie ci potomkowie pruscy brali udział w obu wojnach światowych, natomiast jakby na kontynencie zostało im to oszczędzone.
No tak, a Europa została potwornie zrujnowana przez dwie wojny. W książce zajmowała się pani także badaniem wkładu Niemców i Polaków ze wsi i miast środkowego Nadodrza do kulturowego dziedzictwa Australii Południowej. Jaki obraz się wyłania z pani badań?
Bardzo ciekawe jest to, że szczególnie jeśli chodzi o to dziedzictwo niemieckie, luterańskie, ono jest nadal bardzo, bardzo żywe. Może zacznę tu od Polaków, którzy osiedli w Polish Hill River i to było takim wkładem, myślę, że dla nas też ważnym po tej stronie świata jest to, że to była pierwsza osada założona właśnie na kontynencie australijskim, Polska, i właściwie króciuteńko po Panna Maria w Teksasie, a więc takie dwie najważniejsze osady Polaków gdzieś za oceanami. I ona do dzisiaj, oczywiście już dzisiaj ma raczej taki charakter muzealny, zresztą ten kościół założony przez i szkoła założona przez pierwszych Polaków do dzisiaj są, i to jest muzeum. Ważne myślę jest to, że ta jakby pokazana jest dla całej Polonii w Australii, ta kolebka, jeżeli możemy powiedzieć polskości, to jest może za dużo powiedziane tam, ale to ziarno Polaków można właśnie tam znaleźć w okolicach Polish Hill River. Natomiast jeśli chodzi o Niemców, to oni nie tylko też zakładali swoje szkoły, ale tu była już całkiem nowa jakość, dlatego że oni przenieśli religię luterańską na nowy kontynent. To właśnie ci tutaj ludzie z tych małoludkich naszych wioseczek byli tymi, którzy tam zapoczątkowali po prostu religię luterańską. Ten kościół luterański do dzisiaj bardzo dobrze działa. Szkoły oczywiście to były w Prusach, zresztą w Prusach, tak jak tutaj w Europie, w Prusach była edukacja niesłychanie ważna. To, o czym mówiliśmy, a więc ta strona taka ekonomiczna rozwoju, mówiliśmy o tym, że to byli rolnicy. I do dzisiaj, to jest też ciekawe, w Australii Południowej właściwie duża część różnego rodzaju potraw nazywa się po niemiecku, czyli nie, one trwają.
Czyli
dalej,
tradycja
dalej.
Trwa.
Ta tradycja trwa, tak, tak.
W książce wspomina pani, zdążę jeszcze zapytać, zadać jedno pytanie. Wspomina pani, że przeprowadzone badania przyniosły kilka zaskakujących wniosków. Co panią zaskoczyło?
Rzeczywiście było kilka. Ja myślę, że tutaj w tej chwili czas jest ograniczony i chciałabym powiedzieć może o dwóch kwestiach. Jedna to było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, że w dokumentach, w różnego rodzaju archiwaliach natykałam się, czy w listach tych, które były, natknęłam się kilkakrotnie na to, że ci emigranci wracali. Wracali, była to niewielka grupa, ale jednak się pojawiali, pojawiały takie jednostki bądź rodziny, które wracały z powrotem do Prus, bądź na przykład wyjeżdżały jeszcze dalej, do Stanów Zjednoczonych. I to jest właściwie, mówię, do dzisiaj taka kwestia bardzo dla mnie intrygująca, dlatego że my musimy sobie uzmysłowić, że to nie jest podróż tak jak dzisiaj. I poza tym i koszty, i odległość, i czas. A poza tym, co to oznaczało? Czy to oznaczało, że dorobili się i wrócili? Czy oznaczało, że tak tęsknili za swoim, że wrócili? I ten taki duch przygody, który też emigrantom musi towarzyszyć, że nagle jeszcze trzeci kontynent, zahaczają o trzeci kontynent, ten sam człowiek. Więc to było takie dla mnie bardzo zaskakujące. A druga kwestia to, że tutaj powszechnie tak słyszeliśmy, że winiarze stąd przenieśli tradycje winiarskie do Australii Południowej, a się okazało, że to niekoniecznie winiarze, to po prostu rolnicy i rzemieślnicy, bo oni często mieli po prostu po dwa zawody, żeby móc utrzymać na początku, musimy pamiętać, jest bardzo, bardzo ciężki pionierski czas, żeby utrzymać tę rodzinę. Czasem był i garncarzem, i rolnikiem, leśnikiem, i nie wiem, szewcem. I w związku z tym ci rolnicy też zaczynali pracę tam jako winogrodnicy i winiarze, bo znali te tradycje stąd, a klimat, tak jak już mówiliśmy, ukształtowanie terenu idealne pod taką tego rodzaju działalność. Więc nie tylko winiarze te tradycje przenieśli, to chciałam powiedzieć.
Mam nadzieję, że nasze rozmowy będą stanowiły zachętę do przeczytania książki. Pierwsze sygnały już mamy od naszych słuchaczy, a ja serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do audycji.
Ja dziękuję serdecznie i dziękuję Państwu za uwagę.
Moim i Państwa gościem była Anita Maksymowicz, autorka książki pod tytułem Emigracja z pogranicza Brandenburgii, Śląska i Wielkopolski do Australii Południowej w latach 1838-1914. A ja mówię Państwu do usłyszenia za tydzień.
Wiem, że nic nie wiem.
Jaka będzie przyszłość uczelni wyższych w Polsce? Wyjaśnia w rozmowie Andrzej Pierzchała.
Dziś moim gościem jest pan profesor Aleksander Nalaskowski, wybitny pedagog, teoretyk i praktyk, związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie, autor licznych prac naukowych z dziedziny pedagogiki, ale też publicysta, a na przykład ostatnia jego książka wydana w krakowskim wydawnictwie Biały Kruk, to filozoficzno-społeczna analiza świata XXI wieku, czyli wielkie zatrzymanie. Witam pana profesora.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, chciałbym prosić o komentarz w sprawie, ogólnie rzecz ujmując, naszego szkolnictwa wyższego. Na początek pytanie, czy połączenie administracyjne oświaty, wychowania i szkolnictwa wyższego pod jednym ministerialnym kierownictwem to dobry pomysł?
Uważam, że to jest, mam nadzieję, że jest to tylko przejściowe, bo na stałe byłby to zły pomysł. To robi się z tego ogromna połać do zarządzania dwiema zupełnie, chociaż pozornie wydawałoby się, że podobnymi, czy takimi samymi, a jednak zupełnie odmiennymi obszarami działalności ludzkiej. To jest na krótką metę, być może jako przejściowe, jako próba pewnego uporządkowania, może uspójnienia ścieżek edukacyjnych, tak. Natomiast na dłuższą metę myślę, że to jest rozwiązanie wielce wątpliwe.
No bo jeśli chodzi o oświatę i wychowanie, to mieliśmy przy otwartej kurtynie dosyć dyskusję na ten temat i różne zmiany. A jeśli chodzi o o szkolnictwo wyższe, to jakoś tak przy zamkniętych drzwiach raczej się te rzeczy odbywały. I mieliśmy ostatnio posunięcia poprzedniego ministra, czyli Jarosława Gowina, nowy ład akademicki. Panie profesorze, czy minister profesor Przemysław Czarnek zdoła nadrobić te 30-letnie, że o PRL-u nie wspomnę, zaniedbania, dziwaczne eksperymenty? Mam wrażenie, że to jak w sądownictwie, bez lustracji, dekomunizacji, deubekizacji na uczelniach.
No więc tutaj dotknął pan sedna sprawy, bo tak jak była dyskusja o systemie oświaty, która obfitowała rozmaitymi reformami, przypomnijmy choćby reformę Buzka-Handkego, czy też później jakby odreformowanie, którzy nazywają to deformą, pani minister Zalewskiej, przywrócenie podstawówek i tak dalej, znaczy pełnych tych 8-letnich. Tak, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe, w zasadzie myśmy ani takiej dyskusji nie odbyli, ani nie przyglądaliśmy się mu, powołując się na tradycję, że ona się sama, że szkolnictwo się obroni, bo ma duże tradycje.
Przepraszam, że wyjdę sobie, coś mi to przypomina. Oświadczenie pana, właściwie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, że tak, środowisko tak. Się samo oczyści.
No więc to środowisko, znaczy ja nie jestem gotów, ani nie jestem upoważniony, żeby mówić, że całe środowisko. Mogę mówić tylko z własnych doświadczeń, tego co zebrałem w trakcie aktywności.
No nie małych doświadczeń, myślę również.
Różnych. Chciałem powiedzieć, że tak, czkawką mocno się odbija brak dekomunizacji i deubekizacji na uczelniach wyższych. Tego nie dokonano i ludzie powiązani różnie z aparatem komunistycznym nadal nauczali młodzież, a mówiąc językiem socjologicznym w zasadzie reprodukowali swoje poglądy.
Dodam jeszcze, wspierali się nawzajem, to jest zjawisko dosyć znane przecież.
No tak i wiele wskazuje na to, że uniwersytety w tej chwili, ale mówił o tym również były minister, pan Gowin, który wprowadził tą, moim zdaniem, zupełnie nieszczęsną reformę Konstytucji dla Nauki, ogromnie komplikującą funkcjonowanie uczelni, a przede wszystkim w zasadzie centralizującą każdą uczelnię. W tej chwili absolutnym władcą jest rektor.
Kontrze, że tak się wyrażę, przepraszam, że wyjdę słowo, kontrze do idei uniwersytet, to zupełnie inna idea, prawda?
Już o tym... Wie pan, o ideach, w tej chwili mówienie o ideach jest tak jak mówienie o życiu na Marsie. To dla mnie codzienność uniwersytecka, zwłaszcza taka wyostrzona przez pandemię, ona nie pozwala daleko uciec od doraźności ku ideom. Uczelnie w zasadzie w sposób nieograniczony, niekontrolowany, a przede wszystkim, nie wiem czy do końca spontaniczny, ale zamieniły się w stadion żużlowy, na którym się skręca tylko w lewo. I to jest czytelne, to jest czytelne. Ja nie chciałbym, żeby uczelnie skręcały w prawo. Ja chciałbym, żeby były wolne od ideologów, żeby odbywały się klasyczne, zgodne ze standardami debaty. Żeby nikogo nie karać za poglądy, które wyraża w naukowej debacie. Albo nie karać za poglądy, które wyraża w życiu pozaakademickim, pozauniwersyteckim. Proszę zwrócić uwagę, że to, co mnie tam 2 lata temu prawie spotkało, było zawieszenie. Było zawieszenie nie za to, co ja mówiłem na wykładach, tylko...
Za felieton.
Za felieton. Czym się nawet jako profesor nie podpisywałem. Więc uniwersytet ukarał mnie za coś, co zrobiłem poza zupełnie akademickimi powiązaniami. To jest tak, jakby uniwersytet ukarał, znaczy zdarzyło się kiedyś, że uniwersytet ukarał profesora, któremu zabrano po pijaku prawo jazdy. Sytuacja jest podobna. Oczywiście ja się nie poczuwam do winy, tak jak w stanie nietrzeźwości prowadził samochód, ale karano mnie za coś, co nie ma związku z uniwersytetem. Więc tutaj minister Czarnek w tym kierunku idzie jak lodołamacz. On jest niezwykle odważny. To znaczy ja podziwiam jego dzielność, dlatego że ja przypominam sobie, że jak został wybrany na ministra nauki i edukacji, to w zasadzie 2 dni potem już się pojawiły listy protestacyjne. On jeszcze nic nie zdążył zrobić.
Nawet jego dom fotografowano, że taki wypasiony, jak to, przepraszam za kolokwializm, że taki piękny, wypasiony dom ma. Jakby to był jakiś zarzut. Ale panie profesorze, pojawił się właśnie nowy projekt nowelizacji, niedawno zresztą uchwalony ustawy o szkolnictwie wyższym w kwestii wolności akademickiej. Nowelizacja ma dotyczyć nauczycieli nauczycieli akademickich z projektu wynika, że przekonania religijne, światopoglądowe lub filozoficzne wyrażane przez wykładowców nie będą już stanowić przewinienia dyscyplinarnego. Czy to jest krok w dobrym kierunku?
To znaczy, ja nie wiem. Myślę, że to jest krok troszeczkę na wyrost. Tak sobie myślę, dlatego że uniwersytet nie jest, w ogóle nie jest areną do prezentacji przekonań. Uniwersytet ma to ograniczenie, nawet jeśli komuś to doskwiera, ale uniwersytet ma to ograniczenie, że może zajmować się tylko prawdami naukowymi, czymś, co jest absolutnie sprawdzalne, co jest naukowo dowiedzione. Zatem tutaj nie ma miejsca na jakąkolwiek ideologię czy wyrażanie przekonań. Mi się to w trakcie wykładów nie zdarzało.
Ale praktyka jest, panie profesorze, ale praktyka jest zupełnie inna. Przecież na Uniwersytecie Warszawskim mamy profesora Matczaka, panią profesor Środę, panią profesor Płatek. No osoby...
Tak. Zmienił pan doktorów habilitowanych, a nie profesorów.
No, akurat. Profesorów uczelnianych.
Rzeczywiście takie rozmycie tytułu profesora. To chciałbym powiedzieć, że tylko jest pytanie, czy to są profesorowie. Ustawa powinna iść w kierunku kształcenia kadry i wyraźnego określenia, czy też podpisania się pod ideą uniwersytetu. To nie może być tak, że człowiek jest na uniwersytecie i wyrabia, co mu się żywnie podoba. Uniwersytet jest pewnym zobowiązaniem. Dostojeństwo uniwersytetu wymaga. Tu użyłem słowa użytego przez Kazimierza Twardowskiego pod koniec lat 30. wygłoszonego na Uniwersytecie w Poznaniu o dostojeństwie uniwersytetu, taki wykład. Dostojeństwo uniwersytetu nie wymaga, nie pozwala na polemiki polityczne czy jakieś inne. Dostojeństwo uniwersytetu wymaga przedstawienia prawd naukowych. Czyli krótko mówiąc, tu się może zrealizować idea uniwersytetu.
Panie profesorze, przepraszam, że to słowo, ale jest taki kierunek, bo to nie jest nauka, jak politologia. I tam rzeczywiście jakieś polemiki polityczne są na miejscu.
Ja nie wiem, czy w trakcie wykładu się polemizuję, nigdy nie studiowałem politologii, ale mam wrażenie, że nie tyle się polemizuje z przekonaniami czy poglądami, a raczej z pewnymi racjami, których się dowodzi. Tak powinna wyglądać debata polityczna. W ogóle tak powinna. Tymczasem, jeżeli się do tego dokłada emocje i przekonania, a przekonania to są taki zestaw poglądów, które są nieudowadnialne. Coś jest takie? No bo jest takie i koniec, tak? Dlaczego? Bo tak. To są właśnie przekonania i tutaj na takie zachowanie, na taką retorykę nie ma miejsca na uniwersytecie. Ale to tylko to, co pan pokazuje, te wszystkie kulawizny, to tylko pokazuje, że jest bezmiar pracy, że naprawa uniwersytetu musi być daleko głębsza niż nazwanie rad wydziału radami dyscypliny, likwidacja de facto senatu uczelni i tak dalej, że to musi być daleko głębsza, że to jest zupełnie inna praca do wykonania. Uniwersytet, wie pan, mój tato świętej pamięci był magistrantem, doktorantem wielkiego Kazimierza Sośnickiego ze Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Kazimierz Sośnicki prezentował różne, w trakcie wykładu, prezentował różne, jak myśmy to dzisiaj nazwali, ideologie wychowania. Różne koncepcje wychowania i za każdym razem im się wydawało, kiedy wykładał jedną, to byli przekonani, że on jest właśnie zwolennikiem tej, którą wykłada. Potem wykładał następną i byli przekonani, że nie, to tej jest zwolennikiem. Potem następną, że tamtej jest zwolennikiem. Na tym polegał wykład. On z całą żarliwością za i przeciw pokazywał poszczególne ideologie, a po wykładach, po cyklu wykładów, po semestrze, tato mówi i na koniec zupełnie wiedzieliśmy, jaka jest idea, czy jakiej ideologii zwolennikiem jest Sośnicki.
Panie profesorze,
na tym polega cała sztuka.
Panie profesorze, tytułem podsumowania wobec tego, bo nasz czas już... Jest pan zwolennikiem tej nowej nowelizacji? Czy jest pan optymistą w tej materii? Czy to się rozmyje jak zwykle?
Ja nie wiem, czy to się rozmyje, ale ja nie wiem, czy jestem optymistą, czy pesymistą, wie pan, bo nie da się zadekretować, że rektor, dziekan czy dyrektor instytutu mają mieć dobrą wolę. Nie da się tego zadekretować. Wie pan, cenzura i dokuczliwość uczelni nie polega na dyscyplinarnym karaniu, oczywiście również może polegać, ale na tym, że jest się przemilczanym, że jest się ignorowanym, że jest się stygmatyzowanym, wykluczanym, że książki tego autora są jakby utajniane przed studentami. To jest, na tym polega i tego się nie da żadnym dekretem, żadną ustawą, żadnymi posunięciami prawnymi tego się nie da wyeliminować. To jest w ludziach, czyli ta ustawa musiałaby być moc sprawczą, żeby ludzie mieli dobrą wolę, a takie ich ustawie, wiadomo, napisać nie można.
To świetny temat na następną rozmowę za czas jakiś. Bardzo dziękuję za udział w audycji.
Dziękuję bardzo.
A Państwu przypomnę, że moim gościem był pan profesor Aleksander Nalaskowski, wybitny pedagog i humanista.
Od węgla do gazu. Tak można podsumować funkcjonowanie elektrociepłowni w Zielonej Górze, która została uruchomiona w 1974 roku. Elektrociepłownia Zielona Góra, w przeciwieństwie do elektrociepłowni gorzowskiej, powstała dopiero w latach 70., natomiast elektrociepłownia gorzowska już na początku lat 50. Po wojnie zaraz zaczęto ją odbudowywać. Czy ten fakt, że wybudowano ją dopiero w latach 70. powodował, że ona już była stricte nowoczesna, panie prezesie? Prezes elektrociepłowni Zielona Góra, Krzysztof Kwiecień.
Na tamten czas była nowoczesna, przedstawiała taki stan techniki, jaki wtedy obowiązywał. To były urządzenia na technologii radzieckiej, węglowe. Na pewno był to przeskok, bo pozwalało to zaopatrzyć system ciepłowniczy i odejść od indywidualnych źródeł spalania, a także na rozbudowę budownictwa mieszkaniowego, tą intensywną zabudowę czasu Gierkowskiego.
No tak, te wielkie, potężne osiedla, które wieżowce, które się właśnie budowało wówczas, to zasilane były właśnie z tej ciepłowni.
Dokładnie tak.
Ciepłownia wtedy kojarzyła nam się z hałdami węgla. Dużą ilość węgla trzeba było spalić, żeby ogrzać całe miasto.
Dokładnie tak było. Zresztą to każda osoba, która nawet przyjeżdżała w gości do Zielonej Góry, widziała, wjeżdżając na dworzec, tuż przed, można powiedzieć, wjazdem na dworzec, po lewej stronie mijało się elektrociepłownie i te hałdy węgla były imponujące. Natomiast to się zmieniło z czasem. Oczywiście tutaj krokiem milowym było oddanie bloku gazowo-parowego w 2004 roku. Od tej pory te hałdy były dużo mniejsze, tylko na potrzeby rezerwowania mocy przez stary blok węglowy. Natomiast ostatecznie pożegnaliśmy się z węglem w 2012 roku, kiedy zostały oddane do użytku kotły gazowo-olejowe, które zastąpiły stary blok węglowy w zakresie rezerwowania mocy, takiej mocy rezerwowo-szczytowej.
A co zainicjowało właśnie te zmiany?
Na pewno odkrycie gazu na niżu polskim, takiego dużego złoża Kościan, później Kościan Brońsko, sprawiło, że gaz był osiągalny, on był w odległości około 100 kilometrów i jakby dobra współpraca elektrociepłowni Zielona Góra i PGNiG w zakresie zagospodarowania tego złoża i dostarczenia wyprodukowanego gazu czy wydobytego gazu do elektrociepłowni gazociągiem dedykowanym pozwoliło na budowę nowoczesnego bloku gazowo-parowego. Oczywiście tutaj też duża zasługa ówczesnych władz elektrociepłowni, które ten projekt popychały do przodu. Pomimo tego, że nie było to pewnie łatwe w tamtym czasie, gdyż środki na inwestycje były ograniczone.
Takie pełne zaufanie do tego systemu było, bo widziałem, że od czasu, kiedy zainstalowano te bloki gazowo-parowe, to te hałdy powoli topniały. To nie było tak, że w jednym momencie państwo zrezygnowali z węgla.
Tak, był ten okres rzeczywiście, panie doktorze, 8 lat, kiedy były momenty, kiedy ten blok węglowy był potrzebny. Moc zainstalowana naszej jednostki tej gazowo-parowej nie wypełnia całości zapotrzebowania w ciepło miasta przy dużych mrozach. Więc jeśli te duże mrozy przychodziły, trzeba było uruchamiać część węglową. To dopiero zmieniło się w 2012 roku, jak powiedziałem wcześniej, w momencie oddania kotłów gazowo-olejowych.
Z powodów ekonomicznych, jak można odsądzić, jesteście elektrownią czy ciepłownią?
Jesteśmy elektrociepłownią, nazwa dobrze to odzwierciedla, ale oczywiście nieporównywalnie więcej produkujemy energii elektrycznej niż było to w erze węglowej. No to jest przeszło 10-krotnie więcej, więc w dużej mierze jesteśmy także elektrownią. Pracujemy w wakacje często z pełną mocą w sytuacji, w której zapotrzebowanie systemu ciepłowniczego miasta nie jest duże. Ta produkcja jest przed kondensacją, a więc jakby ciepło jest produkcją uboczną w tym czasie.
Jakby sobie to wyobrazić, to takie miasto jak Zielona Góra jesteście w stanie zaspokoić energetycznie?
Jeżeli chodzi o energię elektryczną, tak. Jeżeli chodzi o ciepło, również. Natomiast oczywiście my produkujemy energię elektryczną do Krajowej Sieci Energetycznej, PSE Operator. I ta energia nie wpływa wyłącznie wprost od nas, tylko z krajowego systemu. Więc ta energia się rozpływa w krajowej sieci energetycznej. Pewnie wiele tej naszej energii wyprodukowanej przez nasz blok fizykalnie przez sieć Enea Operator wpływa do miasta z powrotem, ale to zależy bardzo, jak te rozpływy energii i mocy są przez PSE zarządzane.
A jeżeli chodzi o ciepłociągi, bo ciepłociągi także są waszą własnością, będziecie rozbudowywać, czy to się opłaci także, jeżeli chodzi o tę zabudowę jednorodzinną, czy raczej tylko i wyłącznie tam, gdzie są właśnie bloki, to wówczas jest sens budować taki ciepłociąg?
Ciepłociągi są dość kosztowne, więc im większa moc po stronie odbioru, tym większy sens ekonomiczny budowania, szczególnie dłuższych odcinków. Mamy oczywiście klientów w domkach jednorodzinnych, ale to są klienci, którzy są jakby w bardzo bliskiej odległości od naszej sieci. Natomiast nie jest to podstawowy biznes dla nas, żeby prowadzić ciepłociągi do zabudowy jednorodzinnej, chyba żeby było jakieś dofinansowanie ze strony miasta, oczywiście w kontekście zwalczania smogu. Tam jednak do tej pory zarówno władze samorządowe, regionalne, jak i lokalne preferują indywidualne ciepła spalania, jeżeli chodzi o zabudowę gospodarstw domowych, takich indywidualnych domów.
Profesor Lewandowski mówił, że w przyszłość należy do ciepłociągów i do wymienników o dużo niższych temperaturach, że to będzie bardziej opłacalne, że wówczas trzeba zwiększyć powierzchnię grzewczą grzejników, chociaż i tak ponoć są przewymiarowane. Czy taka koncepcja jest przewidywana?
Na pewno parametry wody sieciowej, one spadają w wakacje i w naszych warunkach wynoszą one 65 stopni. To nie jest tak dużo na tle kraju. Stąd też te chłodnicze urządzenia, które udało nam się na naszej sieci zainstalować, są dość nowoczesne, gdyż dość niskie parametry wody sieciowej są w stanie wytwarzać chłód. Mówimy tu o adsorberach i absorberach w trzech lokalizacjach. Na pewno jest to jakiś kierunek myślenia, ale praktykalia są takie, że jakby infrastruktura jest zastana, no i jej zmiana zawsze będzie powodować dużo większe koszty. Pozostawiam profesorowi Lewandowskiemu możliwość projektowania w przyszłości. Na razie w naszej obecnej działalności my rozwijamy tę sieć z dość dużym powodzeniem, gdyż w zeszłym roku udało nam się 13,2 MW ciepła, to był rekord, przyłączyć. Oczywiście to się wiązało z rozbudową sieci ciepłowniczej. Także koncentrujemy się na modernizacji sieci ciepłowniczej, a więc na wymianie rurociągów takich starych w technologii kanałowej na nowoczesne preizolowane.
Gorzów robił wspólnie z elektrociepłownią program Kawka, który polegał na wymianie starych pieców i rozbudowie właśnie sieci ciepłowniczej po to, żeby tam dostarczyć ciepło już systemowe, bez dymienia, bez kominów. Czy takie pomysły z Zieloną Górą, z władzami Zielonej Góry mogą się pojawić?
Oczywiście, że mogą się pojawić, zresztą realizujemy obecnie zintegrowane inwestycje terytorialne, które jakby były wynikiem współpracy miasta z elektrociepłownią i cały czas w ramach tej puli środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przełączamy nowe obiekty i modernizujemy sieć. Także w zakresie likwidacji niskiej emisji, także w zakresie wymiany lokalnych kotłowni na naszą sieć.
Jakieś najbliższe plany, takie inwestycje, które ewentualnie będziecie podejmować?
W przyszłym roku modernizujemy blok gazowo-parowy. Jak powiedziałem wcześniej, w 2004 roku był oddany, ale ponieważ on pracował z dużym obciążeniem, praktycznie bez przerw, poza okresami remontowymi, bardzo ściśniętymi w czasie, to nasza jednostka już wymaga modernizacji i także ta nowa turbina, która przyjedzie, będzie dużo bardziej efektywna i przyjazna środowisku. Oczywiście teraz też to jest przyjazne środowisku, gdyż ciągle jest to technologia gazowa, ale faktem jest, że w przyszłości turbina od przyszłego roku będzie jeszcze bardziej wydajna, sprawna i będzie w związku z tym mniej emitować tlenku azotu do środowiska. To jest zgodne z konkluzjami BAT-BREF, wymaganymi norm emisji wymaganych przez Unię Europejską.
Na zakończenie audycji jeszcze dwie ciekawostki. Czy warto budować taką instalację? Jak to zrobić? A doradza Radosław Grech, prezes Centrum Energetyki Odnawialnej przy Uniwersytecie zielonogórskim?
No przede wszystkim to, co powinniśmy wiedzieć, to rzeczywiście ile tej energii zużywamy, ile jej potrzebujemy.
Czyli najpierw wziąć te nasze rachunki za energię z ostatnich kilku miesięcy.
Najlepiej z roku.
Z roku całego,
najlepiej
tak?
Najlepiej z całego roku. Sprawdzić, ile kilowatogodzin rzeczywiście zużyliśmy w ciągu tego roku. Drugą rzeczą, którą powinniśmy sprawdzić, to czy mamy gdzie zainstalować tą instalację fotowoltaiczną.
Czyli czy mamy miejsce na dachu, czy takiej wyeksponowanej ścianie ewentualnej.
Dokładnie.
A cień przeszkadza, jak się pojawi co jakiś czas?
Nawet... Cień przeszkadza. Cień w ogniwach fotowoltaicznych przeszkadza.
Nawet kawałek tego cienia od komina?
Dzisiaj jak będziemy też patrzeć i weryfikować, to te elementy związane z zacienieniem, czy to od anteny satelitarnej, czy to od komina, czy to od jakiegoś innego elementu, który mamy, czy nawet od iglicy, od instalacji odgromowej, to są elementy, które wpływają na zacienienie w panelach fotowoltaicznych, a one z kolei bardzo negatywnie odbierają częściowe zacienienie tej instalacji. One wtedy, ich jakby moc, ich wydajność spada do najsłabszego elementu na tym panelu fotowoltaicznym. W związku z tym każde zacienienie powoduje to, że ten panel zmniejsza nam swoją moc. Nawet mamy takie badania u siebie zrobione, gdzie zwykły słupek od odgrodzenia zasłaniał panel fotowoltaiczny, częściowo oczywiście, i ta energia w panelu fotowoltaicznym potrafiła jego moc spadać do 20% jego normalnej, standardowej mocy.
To ile ta ekspozycja powinna trwać słoneczna, żeby to się opłacało?
Ekspozycja powinna być całodniowa, tak na dobrą sprawę, żeby... bądź przez część dnia. Natomiast chodzi o to, żeby komponentami, które są na dachu zainstalowane, nie zasłaniać części panela, tak że będziemy mieli maksymalną ekspozycję na części panela ze słońca, a część panela będzie przycieniona. Tutaj może dochodzić nawet do elementów związanych z przegrzaniem czy zapaleniem się instalacji. W związku z tym też, tak jak przy każdej instalacji technologicznej, trzeba zwracać uwagę na jakość i to, żeby na poszczególne zasady projektowania, żeby były dopełnione.
Wyniki badań pokazują, że aż 69% Polaków walczy z przeziębieniem domowymi sposobami. Podobnie jest z chorobami układu pokarmowego, takimi jak zgaga, wzdęcia czy biegunka. Samoleczenie stosuje tutaj 56% badanych. Na własną rękę leczymy siebie i to zazwyczaj kobieta staje się domowym lekarzem i pomaga ulżyć w dolegliwościach mężowi i dzieciom. Preferujemy w leczeniu produkty naturalne. 85% Polaków wierzy w cudowną moc czosnku. 73% używa leków bez recepty, a 66% stosuje kuracje ziołowe. Czy to jest bezpieczne dla naszego zdrowia, wyjaśnia dr Marzena Plucińska, przewodnicząca Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze.
Ja tak sobie od lat myślę, no, że coś się stało też poniekąd z tą naszą medycyną, że pacjenci trochę nam nie dowierzają, nam lekarzom. A przecież ta nasza medycyna to nie jest wymysł tej chwili, jest to historia, która pozwala nam dojść do pewnego etapu, do dzisiejszego etapu i do dzisiejszej wiedzy. Wierzymy pacjentom, czyli wierzymy w to, co nam mówią, jeżeli stosowali już pewne terapie, które im nie służyły i mówią o swoich jakby odczuciach i to uwzględniamy. Ale błędem jest to, co nas boli poniekąd, ale odbija się to oczywiście rykoszetem w stosunku do pacjenta, jeżeli pacjent leczy się alternatywnie, a nie zaufa lekarzom. I to doprowadza niestety do nieszczęść. I tak jak powiem, no nie widziałam żadnego cudownie uzdrowionego pacjenta metodami alternatywnymi, a naprawdę bardzo dużo pracuję, za to widziałam pacjentów, którzy zgłaszali się do nas za późno i którym już nie mogliśmy pomóc. I to wtedy jest nasz ból, ból rodziny, no i nieszczęście, które się wydarza.
Na tym kończymy już dzisiejszą audycję. Miłego wieczoru Państwu życzę. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.